spodziewania. Nasze spodziewania opieramy na zaufaniu do Pana. Chcielibyśmy spojrzeć na ten niejęty rok tak w jakimś streszczeniu, żeby jakieś może wnioski wyciągnąć, może podsumować. Myślę, że takie podsumowania są dobrą rzeczą, dlatego że nasza pamięć, jak zwykle, zwłaszcza mam na myśli swoją pamięć, jest tak zawodna, że to, co dzisiaj wydaje się być bardzo ważne, to po pewnym czasie gdzieś tam jest tak zamglone i słabo widoczne, że można to pominąć. Ja w swoim życiu pomijałem sporo rzeczy i dlatego jestem przekonany co do słuszności tej dzisiejszej społeczności, żeby po prostu odświeżyć te pewne rzeczy, a żebyśmy ich może nie aż tak pomijali, dlatego że każdy rok jest następną klasą szkoły pańskiej i warto sobie końcem roku właśnie taki sprawdzian, taki może nie sprawdzian, ale takie podsumowanie zrobić. Zastanawiam się nad tym, które z wydarzeń bieżącego roku można by uznać za najważniejsze. Szukałem w różnych stronach internetu i bardzo różnie to wypada. W zależności od środowiska, nawet od cech osobniczych pytanego. CBOS zrobił jakieś tam badania na temat ważności, najważniejszej rzeczy obecnego roku. Różnie to wypada. Ponad 50% ludzi wypowiedziało się, że ten rok był taki, że nic ciekawego się mi nie zdarzyło, nic szczególnego, co by zasługiwało na jakieś podkreślenie. Inni twierdzili na przykład, że bardzo ważną rzeczą był Zjazd Młodzieży, który był tam w lecie, że posiedzenie NATO, które tam miało miejsce, no i tak dalej, no bo to były, że tak powiem, rzeczy medialnie mocno opracowane i przez długi czas dochodziły do uszu ludzi, więc ci, którzy dużo słuchają, czy też mają duży kontakt z mediami, mocniej sobie te rzeczy wbili niż inne. Dla każdego człowieka tak jest, że ta lista rzeczy najważniejszych jest nieco albo całkowicie inna. Rzeczy dla nas najważniejsze, najczęściej związane są z naszymi zainteresowaniami, partiami, po prostu co dla nas jest najistotniejsze. Nie chciałbym skupić się na ważnych wydarzeniach politycznych, chociaż mają one swoje znaczenie w naszym życiu, ale myślę, że dla nas zebranych w tym miejscu najważniejszymi wydarzeniami są te, które są związane z nadchodzącym Królestwem Bożym. Otóż wszyscy ich nasłuchujemy, wypatrujemy i jakoś próbujemy różne rzeczy interpretować może pod tym kątem spróbujemy przyjrzeć się niektórym tylko wydarzeniom. Ja nie myślę, żeby nam starczyło czasu na przypatrywanie się wielu wydarzeniom, które zdarzyły się, czy dzieją się na świecie. Na przykład w tym roku mieliśmy taką długą serię trzęsień ziemi i to po jawiającą się w różnych częściach świata, no z różną, różnymi ilościami czy bądź to ofiar, bądź strat ludzkich. Tutaj przed chwilą ktoś mówił, że ktoś tam z Włoch przyjechał, no to ze Świątek mówi, że z Włoch ktoś przyjechał taki i właśnie dom się rozwalił, bo trzęsienie dzieje było. No właśnie, to jest... Tak, tak. A więc widzimy, że to niby to te rzeczy są tam oddalone od nas, ale widzimy, że wcale nie jest tak, że to, że gdzieś tam się fizycznie daleko dzieje, to nie znaczy, że nie dotyka nas, czy też naszych bliskich. To tak jak lud Boży jest po całym świecie i w tej chwili jakieś rzeczy, które dzieją się gdzieś tam w Urugwaju, kto by na nie zwrócił uwagę? Wydawało mi się, że te rzeczy w ogóle nie stanowią dla nas jakiegoś znaczenia, a się okazuje, że no tam byli bracia, którzy mocno ucierpieli, za których należałoby się modlić. No, czy widzieliśmy o tym? Więc czy ludzie wierzący, ja nie mówię, że bracia, którzy byli tam badaczami Pisma Świętego, ale ludzie wierzący w Boga, ufający w Chrystusowi. To przecież są nasi bracia. A więc myślę, że dla nas zebranych w tym miejscu najważniejszymi wydarzeniami są te, które związane są z nadchodzącym Królestwem Bożym. Bo to, że nasz Pan nauczył nas w swojej modlitwie prosić o nadejście tego Królestwa, to znaczy, że ono ma kiedyś nadejść, bo gdyby miał być inaczej, to na pewno by nie uczył nas, żeby o to prosić. To są te wydarzenia, których znaczenie literalne, czy też typiczne można znaleźć w Biblii. No i nasilająca się liczba zamachów terrorystycznych. Na przykład w Europie coraz bliżej, ostatni z nich dotknął również Polski. Czyli zaczynamy być w centrum uwagi. Nie powoduje to, powoduje to popłuch w społeczeństwie, strach. Zwłaszcza tych im bardziej zamożna część świata, czy też Europy, tam więcej się tych zamachów dzieje i tam ten strach jest większy. No bo ludzie w biednych rejonach Ukrainy, oni też się boją, bo tam też się toczy walka. Ale, że tak powiem, oni raczej są skłonni do tego, żeby zabrać w tobołek to, co mają i przenieść się w inne miejsce. Tak nasi rodzice czy dziadkowie się przenosili i oni tam też. Natomiast ludzie w zamożniejszej części świata, no, starają się wznieść coraz wyższe jakieś ogrodzenia, parkany, jakieś zabezpieczenia, coraz skuteczniejsze, żeby no, nie dopuścić. Z czego to wynika? No, wynika to ze strachu. A więc on, ten strach no, jest coraz bardziej obecny w życiu społecznym. To nie jest czymś, co by pojawiło się nagle, co byłoby dziełem mniej tego roku. Absolutnie, on jest to od pewnego czasu, z tym, że jego działalność narasta. Ma on tendencję narastającą. Co jeszcze kilka lat temu w wyobraźni rządzących polityków wydawało się, że aha, skoro nam rozwalili zwierzę łowce i tęte, to my z nimi zrobimy porządek i będziemy mieli spokój. No, nic bardziej mylnego. Proszę.
To tak jak czytaliśmy niedawno sprawozdanie brata Johnsona z tego, jak to wielki kryzys tam w Ameryce był nazwany niesamowitą ciemnością i olbrzymim uciskiem, że tam 15 milionów ludzi w Ameryce nie miało pracy i to była najczarniejsza chwila. Teraz 15 milionów to jest nic, oni by chcieli, żeby tyle było.
Tak, no i mamy czasy dobrobytu. No więc to jest to. Kwestia, że tak powiem, działalności mediów może zrobić wiele, no ale nie można tego też przewartościować, bo można się na tym oszukać. Po ostatnich wydarzeniach w Berlinie i ucieczce sprawcy przez trzy kraje Unii i przypadkowym zatrzymaniem go we Włoszech, rząd Belgii proponuje Unii Europejskiej wprowadzenie przepisu zobowiązującego przewoźników do zbierania danych osobowych o przewożonych przez nich pasażerach. Czyli nie tylko, że w tej chwili będziemy podawali dowód osobisty i tam swoje numery wsiadając do samolotu. Nie, teraz do autobusu będzie chciał wejść i trzeba będzie dowód osobisty pokazać, czy do pociągu jakiegoś międzynarodowego i swoje dane osobowe dać. A więc widzimy, że jeżeli to w tą stronę idzie, a z czego to wynika? Oczywiście ze strachu. Strach zaczyna być coraz bardziej obecny. No dobrze, a czy Biblia coś mówi o tym, o tej sytuacji, o tej atmosferze? W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, a w trzecim wierszu, trzecim, czwartym, później i następnych, czytamy takie myśli. Jest to opis zmarłej żony Abrahama Sary i co on tam robi. A następnie odszedł od swojej zmarłej, aby rozmawiać z Chetytami. Mówił do nich: jestem wśród was przybyszem i wędrowcem. Dajcie mi na własność jeden z waszych grobów, aby mógł pogrzebać moją zmarłą. Sprawdzaliśmy niedawno w słowniku, że słowo het, a więc ci Chetyci, znaczy strach albo terror. Czyli Bóg przemawia do synów, rozmawia z ludźmi strachu, z ludźmi terroru. O co mu chodzi, że on z nimi rozmawia? Ano rozmawia z nimi o miejsce na grób Sary, swojej żony. Kim była Sara? Typicznie. Pamiętamy? Kogo przedstawia Sara?
Przymierza, rozumiejąca gościu.
Przymierza, obietnice. 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 A kogo urodziła Sara? Izaaka. A kogo przedstawia Izaak? Naszego Pana Jezusa, a również Chrystusa. Dlatego, że On pokazuje tam nowe stworzenie. Czyli ja wiem, że najczęściej się mówi Jezus Chrystus, ale Jezus to jest Jego imię własne, natomiast Chrystus to jest urząd. A urząd Chrystusa, czyli pomazańca, czyli Mesjasza, do kogo należał? Tylko do Jezusa? No nie. Do klasy Kościoła, składającej się ze 144 tysięcy najwierniejszych spośród wiernych. Czyli umiera Sara, a więc umiera, kończy się obietnica powołania do klasy Kościoła, rok 1914. Umiera ostatni członek Kościoła, rok 1950. Umiera ostatni członek Wielkiej Kompanii, rok 1979. Jeżeli zgadzamy się z tymi naukami, to już jest zasięg naszej pamięci. No i dobrze, ale ostatni członek Wielkiej Kompanii to jest ostatni z tych, którzy byli pokazani w Izaaku. Co się dzieje po roku 1979? Ano, zaczynają się piętrzyć pewne kłopoty. Najpierw jest taki wzrost optymizmu. Polska choćby odzyskuje przywileje demokratyczne, odzyskuje, że tak powiem, niezależność od Wielkiego Brata. No i porządek w Europie zaczyna się zmieniać od 79 roku. Jeżeli tak tylko spojrzymy już z dzisiejszej perspektywy. Teraz dochodzimy do tych Chetytów. Kim oni są? No to Chetyci to nikt inny jak chrześcijańskie społeczeństwo Europy, które to no, nie dało Sarze miejsca na pochówek jeszcze. Oni mówią, no wiesz, najlepsze miejsca do Abrahama i my cię szanujemy. Kto jest pokazany w Bogu? W Abrahamie. No Bóg w jego miłości. Do miłości Bożej wszyscy się odnoszą pozytywnie. No, cała Europa jest jak najbardziej pozytywnie ustosunkowana do miłości Bożej. Dzisiaj prawie wszystkie wyznania chrześcijańskie no, o niczym tak nie mówią, jak o miłości Bożej. No, jeszcze bardziej o miłosierdziu. To wszystko dzisiaj jest z miłosierdzia Bożego. Co prawda, jak sięgam moją pamięcią, to jeszcze tak nie było, bo jeszcze było i piekło, i te inne rzeczy. W tej chwili, jakie tam piekło? Jakie tam... Miłosierdzie Boże. Czyli do Abrahama są wszyscy dobrze ustosunkowani. Ale Abraham mówi, ale moją żonę ja chcę pochować. No kto to jest moja żona? To są te obietnice, czyli uznajcie fakt, że Kościół Chrystusowy już zakończył swoje życie na ziemi. Uznajcie fakt. Uznajcie tych, którzy to głosili, którzy to ogłaszali. Jak jest dzisiaj traktowany chrześcijański pastor Russell, który no był głównym, że tak powiem, głównym poczterwionym tej nauki? No z pogardą. Jest traktowany z pogardą. No więc do kogo Abraham się zwraca? No do Chetytów, czyli trzeba, tak jak Izrael, żeby go doprowadzić do stanu użyteczności, to trzeba było go przeprowadzić przez okres strachu. No i nie muszę chyba nikogo przekonywać, że lata tuż przed zorganizowaniem państwa izraelskiego to były lata dla Żydów najstraszniejsze. Ale zapłata za to była sowita. I tak jak wielu uważało, że Izrael nie przetrwa miesiąca, wielu uważało, że nie przetrwa 3 miesięcy, wielu uważało, że nie przetrwa 5 roku, a już rok to prawie nikt nie dawał Izraelowi na przetrwanie. Mija 70 lat. To nie w tym, tylko jeszcze w następnym roku będzie 70 lat. mija, jak Izrael wrócił do swojej ziemi. I co? No i dzieją się rzeczy dziwne. Myślę, że to nie są jakieś oczekiwania, których jakoś specjalnie, na które specjalnie nacisk kładziemy, ale zauważamy, że warto wiedzieć, w którym momencie historii przyszło nam żyć. I antytypiczne znaczenie pozostałych osób tej historii, no to sobie mniej więcej tutaj przypomnieliśmy. Nie miałem zamiaru tego robić, bo nie wiem, czy profesor widzieli, ile stron mam, znaczy jest, na ostatniej jest numer 8. Także, no nie, polecę szybciej, żeby nie zamęczyć siebie i was o, w tej kolejności. Kilka dni temu słyszeliśmy o sukcesie armii syryjskiej i zdobyciu Aleppo. I mogłoby się to wydawać, że sytuacja w Syrii zacznie się normalizować, prawda? Tak mogłoby się wydawać? No mogłoby się wydawać. Nic bardziej błędnego. Otóż anarchia w tym kraju coraz bardziej się utrwała. Właśnie to zdobycie Aleppo jeszcze bardziej potwierdziło ten. Liczba klanów, z którymi Asad musiał się dogadać, jest tak wielka, że nawet wytrawni politycy krajów zaangażowanych w ten konflikt nie ogarniają poszczególnych niuansów i połączeń między nimi, które są, a wszyscy z sobą muszą handlować. Bo jedne klany na przykład mają w posiadaniu naftę, ropę. Inne mają w posiadaniu energię elektryczną. Inne mają w posiadaniu inne surowce, które wszystkim jest potrzebna, i ropa, i energia elektryczna, i różne surowce. No więc co muszą robić z konieczności? No muszą dogadywać się między sobą. Czyli oni między sobą prowadzą handel. Ale są tak podzieleni, że żaden Asad, a tam w tej chwili, no, że przy pomocy Rosji no, odniósł pewne iluzoryczne sukcesy, to ten sukces Asada tylko utwierdził ten status, który tam jest obowiązujący i ten stan anarchii po prostu zostaje bardziej utwierdzony. Przez 5 lat wojny w ONZ, w Syrii ONZ wystosowało 8 rezolucji w sprawie no, tych scen, które się w Syrii działy. 8 rezolucji ONZ-u wyszło głównie przeciwko Asadowi przez te 5 lat wojny. Były stosowane tam bronie chemiczne, najróżniejszego typu broni w związku z tym, że było to dowiedzacie. A zgadnijcie, braterstwo, ile rezolucji ONZ w tym czasie uchwaliła wobec Izraela z powodu budowy osiedli na zachodnim brzegu Jordanu. No tak. Mniej więcej. 108.
No coś takiego.
O 100 więcej. Za to, że ci budują. Natomiast za to, że tam ci zabijają, no to 8.
Dzisiaj czytaliśmy właśnie, że uznali terytorium tam, gdzie jest ta ściana płaczu, za terytorium okupowane przez Rzymian.
No tak. No, jak widać...
Z Łodzią okupowałyśmy też. Bo ktoś tam...
No, proszę, tam na ten dzień okupanki.
Też od szkoły tego czasu.
Więc widać, że to, co miało być jakimś zaborem bezpieczeństwa dla świata, no staje się pośmiewiskiem świata. Pośmiewiskiem świata. I tak mniej więcej to większość poważnych rządów zaczyna to traktować, że no kogoś tam trzeba wysłać od siebie, ale nie mam tam pojęcia i się więcej do nas może nie odbywa. No bo śmiać się możemy równie dobrze z innych rzeczy. A więc, jak widzimy, sytuacja w świecie jest bardzo niestabilna, wręcz wrząca. Ale nasza nadzieja jest oparta na obietnicach Bożych i tylko w nim, z nim związane są nasze oczekiwania. W naszym kraju przejęciem władzy przez nowy rząd przejął również nasz media, nowy rząd i skutkiem prowadzonej przez jego polityki medialnej no ponad połowa Polaków uznaje, że nic ważnego się nie wydarzyło w tym roku w Polsce. No i ja przypuszczam, że w przyszłym roku też tak będzie. Dlatego, że no, ja nie mam telewizora, ale z tego, co pamiętam, jak poprzednim razem PiS rządził, to tylko były w wiadomościach, tylko były minister taki, gdzie pojechał, do jakiejś tam miejscowości, zdjęcia, jakiś komentarz i minister taki, czy prezydent gdzie pojechał, a premier co zatwierdził. No i Sejm oczywiście miał tam swe... I koniec, na tym był koniec, że tak powiem, wiadomości, koniec naszego świata. Co się działo za którąś z naszych granic, to już w zasadzie było chyba, że było coś bardzo newralgicznego, takiego, że no, dotyczyło Polski albo... No, czyli, że mamy te wiadomości bardzo nacjonalizowane, tylko, że tak powiem, z naszej wioski, a co już dalej, to nie. No cóż... Jest to do pewnego stopnia wygodne, bo no to końców o to chodzi też rządowi, żeby no, pokazywać działanie własnej pracy. Wiem, że 500+ jeszcze było tam popularne dość, ale nie przebiło się w ogóle na pierwszy, jako na rzecz najważniejszą materię. Nie. Ważniejszy był zjazd młodzieży i no i właśnie chyba ten to posiedzenie na to. Dopiero chyba na trzecim miejscu było 500+. Teraz spójrzmy na, no cóż, na pewne powtórzę na naszą społeczność, a więc tę część naszego życia, która z naszego zrozumienia i wyboru no uznaliśmy za najważniejszą. Otóż nasza mikrospołeczność ciągle trwa, a nasz stan przed Bogiem zależy od tego, co nosimy w naszych sercach. W naszych sercach zwykle nosimy to, co do nich włożymy i uznamy za ważne, warte naszych rozmyśleń. I dobrze jest myśleć dobrze o rzeczach, które nas Bóg uznaje za ważne i myśleć dobrze o tych, o których Bóg nam mówi, że są dobre, zaś unikać tych, o których Bóg nam mówi, abyśmy nie dotykali się tych spraw, tych rzeczy. Staramy się rozwijać naszą wiarę przez różne formy naszych społeczności. Zdecydowaną stratą dla naszej społeczności tym roku było pożegnanie siostry Karoliny. Ale ufamy, że dzięki jej służbie i życiu Pan uznał jej doświadczenia za wystarczające. I myślę, że dużo by można było mówić, ale sprawa jest tak świeża i w naszych sercach odnosimy się do tych myśli, jakby kontakt ciągle był aktualny. Dużą część naszych duchowego pokarmu pozyskujemy z usług naszych braci, z którymi mamy najróżniejsze kontakty. I może przypomnijmy sobie to, czyli w tym roku karmiliśmy naszą wiarę. Dziękuję. Przypomnijmy sobie lekko usługi braci przyjemnych z tego roku. To może, ja będę się starał bardzo, bardzo skracać, tylko tam niektóre myśli może. No bo tak, na przykład wizyta brata Arka Wiśniewskiego odbyła się 10 stycznia. Pamiętamy wykład Śladami Abrahama. Niesamowity wykład. No, jak pomyślę o nim, jestem wzruszony. On bardzo przybliży mi postać Abrahama. Dzięki tym jego spojrzeniu na ten wykład, na postać Abrahama, poczułem, że jestem, że jest mi bliższy, o, że jest mi bliższy. Bo w tych jego przeżyciach możemy odnaleźć własne doświadczenia oraz między innymi na przykład pociechę, że nawet w przypadkach tak największych mężów Bożych, ich opuszczenie w tych niekorzystnych warunkach, pójście za Bogiem było stopniowe. Dla mnie zawsze było to zagadką, dlaczego pewne rzeczy w moim życiu się wydarzały. Dzięki takiemu spojrzeniu na postać Abrahama myślę, że sporo inaczej mogłem zrozumieć, inaczej mogłem spojrzeć na postać Abrahama. I nawiążę tutaj oczywiście, że Abraham w typie biblijnym przedstawia Boga swej miłości, to jednak jego historyczna postać bywa postacią autentyczną. I te historyczne wydarzenia, które są o nim opisane, są wydarzeniami, które im bardziej je poznamy, tym są nam bliższe. W lutym mieliśmy brata Bochniaka. Pamiętamy usługę brata Bochniaka. Usługa brata Bochniaka może nie była tak rozczulająca, ale miała swoje mocne wartości i temat brat Bochniak miał różnica między nominalnym i prawdziwym chrześcijaninem. Bardzo potrzebny dla dla każdego na wykład, żeby kontrolować swoje, kontrolować, nagromadzenie swoich różnych wartości, czy też nagromadzenie, ale kontrolować przepływy tych naszych uczuć i nimi związanych, z nimi związanego podejścia. Brat Bochniak na podstawie Słowa Bożego wykazywał pewne różnice i czy to się opłaca, czy się nie opłaca iść, podążać drogą nominalnego lub prawdziwego chrześcijaństwa. W objawieniu w trzecim rozdziale w wierszach 15 i 16 jest powiedziane: znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, żeś jest letni, ani gorący, ani zimny, wypluję się z ust moich. Jest tu wykazane na podstawie tego, że postawa chrześcijanina ma być albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Nie może być to coś takiego pośredniego. Otóż czym jest taki nominalny chrześcijanin? Co znaczy być nominalnym chrześcijaninem? A co to znaczy być prawdziwym chrześcijaninem? Jak mówię, warto sobie te pewne wartości poprzypominać, te myśli poprzypominać, dlatego że cóż, to nie jest coś, że gdzieś przeszliśmy przez coś i to przejście się mamy za sobą. Nic bardziej błędnego. To przejście jest cały czas przed nami. Bóg obiecuje błogosławieństwa dla ludzi, którzy go szukają. Nie tych, którzy uważają, że tak, myśmy szukali, myśmy znaleźli, teraz jesteśmy w tym najlepszym miejscu. Gdzie mamy społeczność? Jeżeli coś znalazłeś, to jest najlepszy powód, żeby dalej szukać. Szukaj. Znajdziesz więcej. Bóg to obiecuje. A skoro obiecuje, to słowa na pewno dotrzyma. Brat Bochniak mówił, że na swoje usprawiedliwienie różni przywódcy religijne mają swoje tezy, swoją własną dominację, swoją teologię, mają swoje wytłumaczenie. Uważają, że to, co oni robią, to jest to, co tłumaczą i to, co mówią, nawet jak postępują inaczej, że to jest to, co Bóg rzeczywiście popiera. I tak dotarł do listu do Efezów, do drugiego rozdziału, a 10 wiersza, że jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jednoznaczne jest tu ta myśl, jednoznacznie stwierdzona, że Słowo Boże jest celem chrześcijanina. A więc nieważne, czy jesteśmy w społeczności badaczy, czy w społeczności etnicznej, czy w społeczności ewangelików, czy zielonoświątkowców, obojętnie w jakich innych grupach, czy jesteśmy katolikami, ale w końcowym efekcie nie ma to zasadniczego znaczenia, gdzie my jesteśmy, ale w końcowym efekcie będzie to ważne, jaki mamy charakter. To, bo do tego się to sprowadza, a więc co, jakie są nasze motywacje i czym kierujemy się przy naszych różnych życiowych wyborach. Owszem, wiedza, znajomość Biblii jak najbardziej ma znaczenie, ale to nie jest zasadnicze znaczenie. Nie o znajomości Biblii czy doktryn biblijnych jest uzależnione nasze zbawienie. Od tego, która z nich część osiądzie, że tak powiem, będzie stanowiła tą podstawę naszego charakteru, naszego bytu duchowego. A więc znajomość może nam pomóc, ale to nie znaczy, że znajomość Biblii nam pomoże. Może również nam zaszkodzić, bo jeżeli znamy coś, a nie praktykujemy, to Bóg nas ma na, że tak powiem, w szkole i powie, no skoro to wiesz, to dlaczego tego nie praktykujesz? No przecież po to ci to dałem, żebyś to przyjął za swoją własność. Skoro ty niczego nie przyjmujesz, to znaczy, że ci to nie odpowiada. To co, mam ci w jakiś inny sposób to podać, czy jak? No, w tysiącleciu, nawet jeżeli cię wzbudzę, to ci innej prawdy nie podam, tylko tą, którą już właśnie tutaj przeczytałeś, którą znasz. Jeżeli z nią nic do tej pory nie zrobiłeś, to co zrobisz w nią w tysiącleciu? Jeżeli ta prawda nie pobudziła ciebie, twojego serca do lepszych działań, to czy w tysiącleciu ona się pobudzi, skoro już raz ją usłyszałeś i odsunąłeś na bok? Rzecz do przemyślenia. W marcu mieliśmy brata Kubale, który miał wykład pod tytułem Słup Ziemi i wersetem, na którym się oparł, była Ewangelia Mateusza, rozdział 5, i 13 wiersz. Tam pisze, że wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i do podeptania przez ludzi. A więc słowa te, które przeczytaliśmy, są częścią wielkiego kazania naszego Pana, tak zwanego kazania na górze. Lecz można by powiedzieć, że to było więcej niż kazanie, to był nie tylko wykład, nie tylko wielka mowa, ale to było przedstawienie tych najbardziej gruntownych wartości Królestwa Bożego. To było jakby przedstawienie ustawy zasadniczej dla chrześcijan. To była konstytucja dla chrześcijan. Ona nas wzrusza. My w całej rozciągłości przyznajemy rację tym myślą, które nasz Pan tam poruszył. Bo one określają, jak właściwie powinien funkcjonować chrześcijanin, jak chrześcijaństwo powinno funkcjonować. Jakie cechy charakteru powinien posiadać chrześcijanin. No i teraz często słyszymy o Trybunale Konstytucyjnym i dowiadujemy się, czym jest ta ustawa zasadnicza. I to właśnie to kazanie na górze było tą konstytucją dla chrześcijan. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w wierszach od 19 do 14 pokazany był obraz, gdzie modlił się faryzeusz i modlił się celnik. I Pan przytoczył tą modlitwę faryzeusza, a faryzeusz, wiemy, że to jest, co to znaczy, czysty. On jest czysty, mu nic nie można zarzucić, bo nie ma co. On zdaje dziesięcinę ze wszystkiego, z kminu i z czego tam było jeszcze. Zanyżu, tak, jeszcze czego, no, z tych najdrobniejszych nawet rzeczy, które się używa jako przypraw, ale on z tego wszystkiego daje dziesięcinę. Niemu nic nie można zarzucić. No i w związku z tym, że jest tak czysty, jest w pełni tego świadomy, mówi do rezygnacji: Panie Boże, dziękuję, że jestem nie taki jak inni ci ludzie, którzy też tutaj się nie wiadomo po co przychodzą, ale no, że chociaż nie jestem, chociażby jak ten cel, nie mam tak szlugawego zajęcia, żeby musiał się tak poniżać i tak dalej. Przykład, który powinien nam dać wszystkim wiele do zastanowienia. Natomiast ten celnik mówi, nawet nie był, nie miał odwagi oczu podnieść do góry, bo czuł ciężar swojej winy. Czuł ciężar swojej winy. I mówi: bądź miłościw mi grzesznemu. A więc obiecałem skracać, więc będę skracał.
To było nas daleko.
No właśnie. W drugim wykładzie brat Kubala nam przedstawił myśli odnoszące się do przynieście on przednią szatę i obleczcie go. Wiemy do kogo? No, w którym miejscu Ewangelia mówi: przynieście on przednią szatę i obleczcie go. Z czym to się kojarzy?
Którzy poświęcali?
Ceny marnotrawne. A więc takie myślenie, że tylko u nas, tylko my jest bardzo odległe. A pamiętamy czego? Odnośnie czego jest nauka o tym marnotrawnym? Kto pamięta? Kogo przedstawia w typie, może, no w typie, syn marnotrawny?
Żydów generalnie, faryzeuszy, no.
Nie tylko. Restytucjonistów. Nauka o restytucji i restytucjoniści. Przychodzą kompletnie bez niczego. Bez niczego. Klasy wyborcze wybrane. Wszystko, co wszystkie obietnice, które były na wiek Ewangelii rozdane, co zostało? No nic. No i przychodzą do ojca Wachmana. Już najedli się tego, jak to pisze, młotu, którym świnie karmiono. I przychodzą do ojca. Ojciec mówi: przynieście ją przednią szatę i obleczcie go. A więc świat restytucji, który w tysiącleciu przyjdzie do Boga, a jego starszy brat, a kto starszy brat? No, chrześcijaństwo. Mówi: ojcze, to ja ci całe życie służę. I nigdy mnie nie urządziłeś takiej uczty. wtedy ojciec się jakby tłumaczy, no ty cały czas jesteś ze mną, ale on był umarły, a ożył, przyszedł, jest, nie cieszysz się z tego? Przecież to twój brat. Charakter, tak, a więc cieszymy się, że Bóg w swoim planie umieścił je tę klasę. W ogóle sprawą taką bo tam jeszcze jest jedna przypowieść o 10 groszach, tak? O 10 drachmach, czy zależy od przekładu, tam 10 drach, 10 groszy, 10 miała kobieta, tak, miała niewiasta, która i zgubiła jeden grosz i poszła do sąsiadek, i znalazła go i zawołała sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam grosz, który zgubiłam. Pamiętamy, czego typem jest ten grosz? Restytucja. 10 doktryn nauk chrześcijańskich. 10 podstawowych nauk chrześcijańskich. Kto pamięta, bo ja nie. Nauka o stworzeniu, doskonałości,
o Bogu.
O Matku.
O Bogu, o Chrystusie.
O Bogu, o Chrystusie.
O stworzeniu, o źle.
O, tak.
Zmartwychwstanie 10.
I
o wysokim powołaniu.
O wysokim powołaniu. No dobrze, 10 o restytucji. W każdym razie 10 o restytucji. Zgubiona była. Który z kościołów naucza o restytucji? O tym, że Bóg przewidział okres, w którym gdy wszystkie klasy wyborcze będą już zwycięskie, wypełnione, skompletowane, wtedy Bóg powie do pozostałej części ludzkości, wzbudzając ją z grobu: za was umarł mój syn, jesteście wolni. Macie tutaj odpowiednią ilość lat na doprowadzenie swoich charakterów do doskonałości. Jeżeli wam się to uda i to zrobicie, rzetelnie zabierzecie się do pracy, to macie wszelkie szanse, żeby wam się udało. Ja wam w tym pomogę. Wszelkimi możliwymi sposobami. Jeżeli wam się to uda, no to macie życie wieczne. Uczta. To jest ta uczta, którą Bóg wyprawia temu synowi marnotrawnemu, który wróci. Ona już się zaczyna. To, co dzieje się w Izraelu, jest jakby początkiem tej uczty. Izrael jest tym pierwszym punktem restytucji, od którego wszystkie obietnice religijne o tym mówią. Że Izrael ma być pierwszym tym narodem i od niego każdy naród, który będzie chciał dożyć dobrodziejstw Izraela, będzie mógł tylko się przyłączyć do Izraela i żeby byle to zrobił szczerze. I Panu obiecuje błogosławieństwa. niesamowite. No i skoro odnaleziono tą ta niewiasta odnalazła, czyli niewiasta Kościół, odnalazła tą dziesiątą, ten dziesiąty grosz i to ludzkość, te sąsiadki, czyli te inne wyznania chrześcijańskie, no powinny się z tego cieszyć. Cieszą się? Które wyznanie przyjęło naukę o restytucji? Na pewno zrewidowaną piekło. To jest fakt, że piekło zrewidowano. Do nauki o restytucji to jeszcze duży krok. To nie jest to, że Bóg z miłosierdzia no, nie będzie was palił w tym piekle i męczył przez wieki wieczne. To jest coś więcej. Bóg mówi, jeżeli chcecie tylko, to od waszej dobrej woli zależy. Chcecie, przyjdźcie i bierzcie wodę żywota darmo. Darmo. W ubiegłym tygodniu miałem rozmowę odnośnie tej wody żywota darmo. Bo siostra mówi, że dla niej obietnice nie są istotne, biblijne, jeżeli się za towar nie płaci, to bierze się wszystko, co jest, ale tak mówi dobre polskie przysłowie, że darowanymi koniami nie zagląda się zęby. Ale jak się zalego konia płaci, no to już się zagląda. Dla restytucjonistów jest obietnica, że to was nie będzie kosztowało. Darmo. Ale ta obietnica nie odnosi się do prawdy Bożej. Was będzie kosztowało i wy macie za to zapłacić, żebyście ocenili to, co nabyliście. Dobrze. Nie mam zegarka, także jestem usprawiedliwiony. Aha, on chodzi, tak?
Chodzi. A to
nie.
Równo chodzi.
Nie. Ile?
Która
jest?
Która?
To jest taki tak. Wiesz, jest gotonka z fajnego trzeszcze i ten. Mieliśmy go w czerwcu, Tomek Strojny. Pamiętam oczywiście Tomka Strojnego. Jego temat bezpośrednie badanie Biblii. No i brat Tomek mówi, że każdy, ktokolwiek wszedł w szeregi Ducha Bożego i ktokolwiek wyznaje, że jest dzieckiem Bożym, ktokolwiek wziął na siebie odpowiedzialność za, że między Bogiem a mną jest nasz Pan, Jezus Chrystus, to musi się zastanawiać, co to jest i wskazał na Biblię. Mówi, że to jest Biblia, to są dwa testamenty, to jest w sumie 66 ksiąg, to jest 31 173 wersety. Czy to jest podzielone przez 7? Raczej nie.
No wersety nie są tak, jak powinny być.
No właśnie, podzielone.
Tak. Do czego to jest potrzebne i kto to dał? Kto dał to nam czyli ludziom? A więc nikt wierzących nie powie, że nie Bóg. Dlatego my musimy być świadomi, że jest to Słowo Boże. Słowo jest ściśle związane z ustami. Tak dobrze jest to nazwane, że dolna warga to jest Stary Testament, a Górna Warga to Nowy Testament. I każdy werset, który wypływa stąd, to jest głos Boga. To Bóg przemawia do nas, chociaż będę teraz Wam cytował wersety i mówi, że to Bóg do nas przemawia tymi słowami. Ja tylko Wam przekazuję to, co Bóg zapisał i chcę przekazać swojemu ludowi. Dlatego musimy być świadomi, że otwarcie Biblii to jest otwarcie ust Bożych, a czytanie to jest nasłuchiwanie, co Bóg mówi, co Bóg mówi do nas. I musi być teraz ta z naszej strony właściwa reakcja. Ktoś czyta bezpośrednio Biblię, ktoś komuś ją czyta, to musi być świadomy, że to jest głos Boży. To jest to miejsce, o którym Bóg powiedział Mojżeszowi: zuj obuwie, bo ziemia, na której stoisz, święta jest. Czyli podejdź z odpowiednią czcią do Biblii, bo to, czego się dotykasz, nie dotykaj się tego, jak sprawy zwykłej, błahej, czy i że no, ktoś może rozumieć, czy tylko, że jest znudzony, czy zniechęcony, czy z ogromu literatury, jaka wyszła od kiedy on sługa zaczął podawać ją ludowi, że jest mu tego za dużo. No cóż, no każdy z nas jest zachęcany, może nie zachęcany, jest napominany, żeby z odpowiednią czcią odnosił się do Biblii. W drugim wykładzie brat Tomek mówił nam o matematyce. Matematyka w interesie prawdy. Jak wiemy, matematyka to jest hobby brata Tomka i on matematycznie jest w stanie udowodnić najróżniejsze myśli biblijne i to w sposób, który no, jest raczej trudny do podważenia. Niektórzy mówią, a skąd to wziąłeś, a dlaczego to, a nie inne. Raczej sposobami takimi biblijnymi jest w stanie obronić swoje tezy. Robi to ogromne wrażenie, w każdym razie na mnie. Mówi, że te jego obliczenia odnośnie piramidy, to jest 20 lat jego pracy. Mówi, że to jest piramida, to jest rodzaj żeński i on mówi, że on ją kocha, mówi, bo to jest żona, to też jest i on mówi, to są dwie jego miłości, a więc żona i piramida. No jak do tej pory, to że tak powiem warto posłuchać tego, co znalazł już matematycznie w Biblii, w piramidzie brat Tomek, bo są to rzeczy, no, które są trudne do podważenia. Następnie w październiku mieliśmy na pracę już październik, mamy spokojnie jeszcze kilka i będziemy pamiętać. W październiku mieliśmy usługę Piotra Lewińskiego, który oparł się na liście apostoła Pawła, w drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, w wierszach 16 i 17. Wszystko pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku w prawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, ku wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczony. I on mówi, że to tak w Biblii Gdańskiej brzmi i on jego zawsze niepokoiły te słowa. I bardzo słusznie, bo mnie też niepokoiły, że jak to wszystko pismo. Mówi, że francuski, no dlatego, że stał się dwujęzyczny, a więc mówi, że w francuskiej wersji te słowa, te myśli są znacznie lepiej zrozumiałe. I mówi, tak myślę, że wszystko pismo, które jest natchnione od Boga, jest pożyteczne. I tak, sprawa oczywiście, że wszystko pismo, które natchnione jest od Boga, to ono jest pożyteczne ku naprawie, ku ćwiczeniu. Wszyscy rozumieliśmy, że tak to trzeba rozumieć, ten wiersz. Tym, że w tym polskim wydaniu Gdańskiej on jest tak, że wszystko pismo, oczywiście Gazeta Wyborcza też, więc niekoniecznie. I tak, a więc Piotr Ozdrowiński, sporo takich bardzo ciekawych myśli miał. Następny wykład to był wyznanie wiary. Tyś jest on Chrystus, Syn Boga żywego. To jest oczywiście cytat Piotra. Z objawienia 22 rozdziału tak liczę na bibliotekę pamięć, bo to było niedawno w sumie, bo ja, że tak powiem, pewne rzeczy.
To był wykład przeciw odnośnie tego, że Pan Jezus jest Synem Boga, a nie Bogiem.
Tak.
I trzeba, i to ten werset tam z objawienia, gdy to było, to, że nie ma w Biblii rzeczy nieistotnych i na wszystko trzeba zwracać uwagę, na jej głębsze znaczenie. No i właśnie między innymi to, skoro Piotr wyznał, że Tyś jest Chrystus, ten, który jest Synem Boga żywego, to powinniśmy na to zwrócić uwagę. No i tam.
Dziękuję. W listopadzie mieliśmy brata Piotra Wardzińskiego, gdzie tytuł wykładu był Stanowisko wobec spornych kwestii, a w drugim wykładzie Być jak Zacheusz i ucztować z Panem. Pamiętamy myśli brata Wardzińskiego. A więc, że taka otwarta i pokorna postawa, właściwie to cichość jest tą ważną rzeczą, żeby umieć przyjąć człowieka, mimo że niewiele wskazuje na to, żebyśmy powinni mieć zaufanie do tego, co on robi. I takim przykładem był właśnie Zacheusz, gdzie on tak właściwie częściowo z ciekawości, ale ale jak widać chodził, posiadał wystarczającą ilość cichości, że kiedy nasz Pan do niego mówi: Zacheuszu, co ty tam na tym drzewie robisz? Zejdź, bo ja cię widziałem jeszcze jakby, bo ja będę gościł u ciebie dzisiaj. Ten zaskoczony i no właśnie. A więc postawa Zacheusza była taką postawą no, bardzo ważną dla otwartości człowieka, który no, staje w konfrontacji z rzeczami nieznanymi. Dobrze. Kilka dni temu mieliśmy brata Jarka Filipka. Pierwszy tytuł to był Sól Ziemi. Pamiętamy. Drugi tytuł Chrześcijańska Wolność. Zacytuję wiersz, od którego się zaczynał, a więc dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, którą bracie twój gorszy, albo sobie. Nie to, że miałem taką dobrą pamięć, ale po prostu to jest mój tekst mojego, tekst mamy z dnia moich urodzin, więc trudno nie pamiętać taki tekst. Następnego dnia 11 rozdział proroctwa Daniela i to pamiętamy w dwóch wykładach brat Jarek wziął. No cóż, rozumiem, że trochę przynudziłem, ale trochę przypomniałem. Myślę, że dobrą rzeczą się stało, że w takiej chwili właśnie przypomnieliśmy sobie to, czym karmiliśmy się przez rok. Nie myślę, żeby to miało jakieś zasadnicze znaczenie dla naszych rozważań, ale myślę, że korzystną rzeczą jest, że sobie to przypomnieliśmy. I w tej lekcji życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego, którego sam pragnę.